Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie będziemy mówili o Polakach wspierających rewolucję. Tak można by powiedzieć, bojowników rewolucji bolszewickiej. Naszym gościem jest profesor Nikołaj Iwanow z Uniwersytetu w Opolu. Napisał pan książkę, w której próbuje pan ustalić, czy to byli ideowcy, czy to byli zdrajcy, ale na początek proszę, żeby pan wymienił najważniejszych ludzi Kremla nad Wisłą.
To była taka dziwna rzecz. W Polsce słowo komuna, komunizm, to jest takie trochę nawet dzisiaj brzydkie słowo. I każdy, kiedy mówi o komunie, to myśli o czymś bardzo, bardzo negatywnym. Natomiast kiedy ja zetknąłem się z tą problematyką, bo w pierwszych latach po rewolucji bolszewickiej słowo Polak i Polacy to byli takim synonimem prawdziwego komunistu. Nieskazitelny rycerz rewolucji, jak go nazwał, pierwszy człowiek praktycznie po Leninie w partii bolszewickiej, może drugi czy coś, ale na pewno oddany do końca bolszewizmowi był Polak Felix Dzierżyński.
No właśnie, bo zwykle Feliksa Dzierżyńskiego kojarzymy właśnie z rewolucją bolszewicką, bo on stał na czele tego najważniejszego, terroryzującego naród rosyjski, tak jak i inne narody organu, czyli ČK.
Gdyby to był tylko Dzierżyński, to można było powiedzieć, no jakiś wariat, no jeden tego. Ale dla mnie było ciekawe, dlaczego w świadomości narodu rosyjskiego, ale nie tylko narodu rosyjskiego, ale przede wszystkim wśród emigracji rosyjskiej, tej białej emigracji, to jest prawie 3 miliony osób, które musieli uciekać od bolszewików i rozsiedlili się na całym świecie, te organy terrorystyczne państwa bolszewickiego nazywane Polsko-Łotewskie Czrezwyczajki.
Bo drugi tak liczny naród to właśnie Łotysze. Mówię tutaj o przedstawicielach w różnorodnych organach władzy. Nawet najbardziej oddani rewolucjoniści w swoim pułku to albo Polacy, albo właśnie Łotysze.
I okazało się, że ja nie jestem tu absolutnie żaden oryginał. Okazało się, że tym problematyką zajmują się również inni naukowcy. Dzisiaj to jest oczywiście, trwa wojna, jest zamordyzm w Rosji i rzeczywiście niczego nie wolno. Ale był okres, powiedzmy, 20 lat, Jelcyn, nawet początkowo Putin. Był taki liberalny ustrój, można było wydawać bardzo dużo ciekawych książek. I jeden z naukowców, Oreszkin mnie się wydaje, wydał książkę Skład narodowościowy Czeki. I wszystko podliczył, okazało się. Ile było Rosjan, ile było Białorusinów, ile było Ukraińców, ile było Żydów, ile było Polaków. Się wydawało, no Żydzi, przecież u nas Żydo, komuna, no to przecież tak rozpowszechniono w Polsce.
Synonim.
No właśnie. A okazuje się, u nich polokomuna była. I w 1918 roku 40% pracowników tej czrezwyczajki, tych, którzy wykonywali rozkazy, rozstrzeliwali, ci, którzy przeprowadzali ten czerwony terror, to byli Łotysze. A 20% to byli Polacy. Śladowe ilości Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Żydów, tam chyba 15%, bo Żydzi też aktywnie. Same mniejszości narodowe, bo Wielkorosjanie walczyli po drugiej stronie. Rewolucja bolszewicka to była rewolucja mniejszości narodowych przeciwko narodu rosyjskiemu. I to określił Solżenicyn. On napisał takie czerwone koło, taką słynną książkę.
On to napisał... Ale to nie wynikało z tego, że Solżenicyn no, nie za bardzo za mniejszościami bił, za Polakami również, raczej za Wielką Rosją.
Solżenicyn zaczynał jako skrajny antykomunista. Nie można było go kupić. Był człowiekiem czystym, prawdziwym, bezwzględnym, walczącym z komuną. Ale na koniec życia został skrajnym nacjonalistą rosyjskim. Dzisiaj w Moskwie stawiałem mu pomniki. Putin ma jego po piersi u siebie w gabinecie, Instytut Solżenicyna, żyjąca jeszcze żona siedzi we wszystkich prezydiach i tak dalej, dzieci jego, Solżenicyn już nie żyje. Także oczywiście to jest skrajny rosyjski nacjonalizm, ale on to określił tak, 1917 rok, on to napisał tak, że to było śmiertelne złamanie kręgosłupu narodu rosyjskiemu ze strony mniejszości narodowych. I to był ten sam człowiek, który w archipelagu Gulag pierwszy użył określenia pierwszy naród ukarany. Ja później napisałem książkę na ten temat, ale to wziąłem od Solżenicyna. I to jest taka dziwna rzecz. Człowiek, który zaczynał jako prawdziwy demokrata, jako przeciwnik komuny, później skończył jako nacjonalista rosyjski.
Ale to nie jest próba wytłumaczenia tego przebiegu rewolucji, zrzucenia winy na mniejszości, bo przecież tych mniejszości znowu tak dużo nie było, tego czekania było tak dużo i tak dalej, żeby móc zdominować naród rosyjski. No ile tych mniejszości mogło być? 40 milionów, a tam 100 milionów Rosjan.
Jest pan bardzo w dużym błędzie. W rosyjskim imperium Rosjanie stanowili 48% ludności. Mniejszości narodowe, 7 milionów Polaków, 5,5 miliona Żydów, 70 różnych narodów kaukaskich, Azja Środkowa 52%. Także kiedy on to mówi, no pierwsza armia konna, Żyd na koniu, no to było nie do pomyślenia za czasów carskich. Raptem Żyd na koniu już był. Także żydowskie oddziały jakieś powstali. Pierwsza polska armia czerwona powstała. No, niby na papierze tylko powstała, ale powstała. Szkoła czerwonych dowódców polskich, która istniała, później nadali jej imienia Unszlichta do 1930 aż 2 roku, póki tego Unszlichta nie zakatowali. Także początkowo rzeczywiście, no i Lenin nie Rosjanin, Trocki nie Rosjanin, Stalin Gruzin. To w tych pierwszych, Dzierżyński Polak. Tam nie ma ani jednego Rosjanina praktycznie. Pierwszy prezydent Jakow Sverdlov Żyd. No to praktycznie nikogo wśród pierwszych bolszewików Rosjan. Tam była Ariadna Kalantaj, córka carskiego generała, ale praktycznie ona była w mniejszości tych Rosjan. Inna sprawa, że ci przedstawiciele mniejszości rozumieli, że bez narodu rosyjskiego im trzeba przyciągnąć ten naród rosyjski do siebie. I udało się. Początkowo mordowali ten naród rosyjski, prześladowali. Na przykład wśród armii białych nie było praktycznie mniejszości narodowych. Byli sami Rosjanie praktycznie. A z drugiej strony byli mniejszości narodowe. Nie mogę powiedzieć, że w 100%. Tam u Denikina nawet była taka próba i na ten temat też książki powstali, stworzyć mały oddział żydowski. No, to wyszło to śmiesznie. Był taki Bulak Bulachowicz, no tu w Białymstoku jest znany, bo w Białowieży siedział po wojnie słynny bohater. On tworzył pułk żydowski, próbował tworzyć, żeby, bo jego żołnierze robili pogromy. To on chciał stworzyć pułk żydowski, żeby sami Żydzi bronili tego. Też nie udało się.
Ale było Wojsko Polsko-Litewskiej Dywizji właśnie pod dowództwem Bułak Bałachowicza. Ale wracając do Rosji, do udziału mniejszości narodowych, z tego wniosek, że Rosjanie nie byli za rewolucją byli przedstawiciele mniejszości, którzy doprowadzili do złamania narodu rosyjskiego, do opanowania Rosji.
W ogóle historia nie lubi, kiedy mówimy czarno-biało. Oczywiście no, był Kalinin, był Woroszylow, był Budzionny, no to są Rosjanie, ale ich było mniej. No był Tuchaczewski, jest też Rosjanie. Tak nie było, że to było czarno-biało. Ale baza podstawowa tej rewolucji bolszewickiej byli mniejszości narodowej. I Lenin to rozumiał. No bo Rosja carska to jest państwo narodu rosyjskiego. I ta mniejszość rosyjska trzyma w ryzach większość mniejszości. I ten wybuch 17 roku, i na tym oparł się Lenin. Oczywiście na mniejszościach narodowych. Oczywiście i przede wszystkim na Polakach, na Żydach, na innych narodów, nawet na Białorusinach, którzy gdyby nie Lenin z jego teorią, że każdy naród ma prawo, to nie mielibyśmy żadnych Białorusinów dzisiaj praktycznie. Gdyby Stalin od razu w 17 roku miał władzę, mielibyśmy żadnych Białorusinów. Po prostu ich by już dawno zrusyfikowana albo zbolszewizowana i tak dalej.
Wracając do Polaków, do przedstawicieli Kremla nad Wisłą, wspomnieliśmy o Dzierżyńskim, który zaszedł bardzo wysoko, jeśli chodzi o tę bolszewicką wierchuszkę. Byli także inni.
Nie wszystko wiemy. Głównodowodzący wszystkich flotów, całej marynarki Związku Sowieckiego, Romuald Muklewicz, Polak z krwi i kości. Ja teraz będę wymieniał kilka tych ludzi, którzy byli za bolszewikami. Oni wszyscy zginęli w 1937-1938 roku. Nikt nie przeżył.
Jeden przeżył, ale Michał, dopowiemy pod koniec naszego spotkania.
No tak, Michał Lewandowski, dowódca Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie. No Konstanty Rokatowski, no to nie trzeba tłumaczyć, no też oczywiście dowodził i pułką, i brygadą w tym
okresie. No i później był głównodowodzącym Armii Polskiej w latach 50.
W latach 50.
Mówimy o Konstantym Rokosowskim.
Tak. Także można wymieniać. Książka składa się jakby z dwóch części. Jedna część to jakby pierwsza część. Co to jest polski komunizm? Jak go trzeba traktować, a druga część to są biografie tych czołowych polskich komunistów.
To za chwilę, jeśli pan profesor pozwoli, powiemy, co to był polski komunizm.